Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
Miłosława Bożek.
Maciej Stosierski.
Przez najbliższe dwie godziny będziemy rozmawiali o filmach i serialach. Tych filmów i seriali całe mnóstwo, tak jak i obserwujących Kinotoku. Możecie to sprawdzić.
Brawo.
Nie możecie tego sprawdzić, ale my możemy to sprawdzać i sprawdzamy z radością. Możecie dołączyć do tego elitarnego grona, które jest w zasadzie nieelitarne.
No
właśnie, nie jest elitarne.
Nie jest
społeczności.
Jest egalitarne.
Właśnie, tak.
Społeczności.
Tak, właśnie do niej.
Takie piękne słowo.
Więc obserwuj na Spotify i wtedy jesteście razem z nami. I jeszcze, gdybyście chcieli dać nam 5 gwiazdek, to
tylko
tyle.
Tylko 5.
To tyle właśnie tylko i wyłącznie można na Spotify kliknąć, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
No i świetnym elementem społecznościowym jest branie udziału w cotygodniowym w robocie.
Tak, to pojawia się w weekend przed poniedziałkową audycją. We wtorki jesteśmy podcastem, a w robocie to jest pytanie o jakiś motyw filmowy, który sobie co tydzień wybieramy i omawiamy. W tym tygodniu jest to obsesja, definiowana, interpretowana dokładnie tak, jak wam się podoba i jak wam wygodnie.
Dokładnie tak, jak to robi Todd Haynes w swoim filmie.
Obsesja, który będzie...
Po angielsku.
A po polsku obsesja i będzie pierwszą recenzją dzisiejszego wieczoru, natomiast drugą recenzją dzisiejszego wieczoru. Nie dlatego, że nic innego nie udało nam się obejrzeć. Nie dlatego, że chcieliśmy. Trochę z braku wyboru i postawienia pod ścianą. Wybraliśmy film, który być może zmienia życia.
Niemożliwe.
Ale przynajmniej jaki byłby wybór inny? Influencera się nazywa film, który będzie...
Dziewczyna influencera. Powiedz to z dumą. Innym
dziewczyna
wyborem...
influencera.
No, dzięki.
Nice.
Innym wyborem mógłby być ten nowy Matthew Vaughn.
Tak słyszałem, że jest najgorszy chyba.
No ja też tak słyszałem, więc nie wiem, czy to jest wybór. Ale to jest strasznie smutne. Ja strasznie lubię Matthew Vaughna.
Ale on chyba nie zrobił dobrego filmu od momentu, kiedy skończył pierwszych Kingsmenów.
Ale ja dalej...
Lubisz Kingsmenów?
No bardzo, ale najbardziej z Matthew Vaughna to lubię Przekładańca. To jest wspaniały film. Być może to jest film, który dał nam Jamesa Bonda. W postaci Daniela Craiga, którego tam możemy obejrzeć, naprawdę w świetnej roli.
Bo Argyle, tak chyba to się czyta, tak. To ma całe 35% pozytywnych recenzji.
Brawo.
Na Rotten Tomatoes.
Brawo.
No to jakby ci to powiedzieć, nie powala.
No nie, ciekawe, tak, zgadza się.
Ale uwaga, ciekawe, ile miałaby dziewczyna influencera.
No to czy to możliwe, że tam jest, więc można by sprawdzić.
Obstawiam, że nie miałaby nawet 35 recenzji.
Na pewno nie. Ale może głosy widzów.
Znaczy, bo ja przypominam, że ten Rotten i inne agregatory działają tak, że to nie jest jakby średnia ocen, tylko to jest liczba procentowo wyrażona pozytywnych recenzji.
Tak, tak.
Jeżeli coś ma 50%, to znaczy, że połowa recenzji jest pozytywna, czyli
tak,
powyżej
lepiej,
5 na 10.
Lepiej to się sprawdza na metacritic.com, bo tam nie dość, że są procenty też pozytywnych recenzji, to jeszcze te procenty są wskazują jakby poziom ocen, tak? Czyli tam powiedzmy, nie wiem, z kategorii od 3 do 5,
tak,
czy do 10 i tak dalej.
Ja natomiast obejrzałem, słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale byłem strasznie zmęczony wczoraj. Byliśmy na takim długim wyjeździe radiowym w sobotę w Zieleńcu. Jakoś do dzisiaj jestem po nim zmęczony i potrzebowałem filmu, który nie będzie...
Cię rozluźni?
Nie, przy którym nie będę musiał myśleć, tak
no,
szczerze
no
mówiąc.
Okej, dajesz.
Na HBO możecie zobaczyć film, który nazywa się Bez litości 3, ostatni rozdział.
Nie wiem, to jest z Denzelem Washingtonem.
Jest to. I w zasadzie przekonało mnie...
Trailer w kinie był dramatyczny.
I przekonało mnie tylko to, że jest tam Denzel Washington i nie wiem, czy znacie serię, bo ja nie widziałem tych dwóch wcześniejszych filmów.
Ja też nie.
Ale on teraz jest na emeryturze we włoskim miasteczku. I...
No tak na emeryturze nie do końca, wiesz, bo faktycznie jest na Sycylii.
No wiadomo, że nie jest, bo...
Ale nie, no nie jest, bo film zaczyna się od tego, że on wchodzi tam do jakiejś sycylijskiej winiarni i roznosi w strzępy bagatela 15 gości.
Ale właśnie dlatego, że zaburzają mu jego...
Emeryturę? Nie, dlatego. Dlatego, że oni... Oni robią różne rzeczy, ale okradali między innymi osoby starsze z emerytur.
Czyli jest Robin Hoodem.
Jest Robin Hoodem. Okay. Jak rozumiem, on w dwóch wcześniejszych filmach też taką osobą Robin Hoodowską jest. Natomiast to, o czym ty mówisz, dzieje się później, bo on zostaje w tym sycylijskim jakimś tam miasteczku i się
jest
tam
zadowolony.
Cieszy, popija herbatkę.
I ktoś mu zagraża, temu miasteczku.
Temu miasteczku,
on
je polubił, więc tam jakby wiesz.
Tak, będę walczył za swoje.
Western te rzeczy. I to jest...
Beznadziejne.
To jest dziwne, wiecie, bo jest sycylijskie miasteczko.
Bardzo lubię, jak takie filmy się określa, to jest dziwne. To nie, znaczy, to jest... że jest potencjał.
No nie, ale nie wiem na co, bo to są takie bardzo dziwnie niepasujące do siebie elementy, no bo masz to sycylijskie miasteczko, które momentami wygląda niemalże jakby Russell Crowe za rogu miał wyjść i powiedzieć, że on ma tu wino do sprzedania, okay. Bo to film Dobry Rok oczywiście.
To jest dobry film.
To jest dobry film, ale ten ma taki moment i on się tam toczy i ja mówię, no to fajnie, siedzi Denzel Washington, co ja będę narzekał, popija herbatę, flirtuje z kelnerką. Dobrze, nawet bardzo dobrze. Wszyscy mówią po włosku, elegancko. Lepiej przecież niż w filmie Ferrari czy Gucci. Pozdrawiam Adama Drivera. A później Denzel Washington się odpala, bo gość mu tam przeszkadzał pić herbatkę. Tylko, że to nie jest takiej, nie wiem, tarantinowskiej opcji na zabawnie, nie, że ta brutalność jest. Tylko on idzie i robi jakby strasznie brutalną krzywdę wszystkim, którzy mu w rękę wejdą. No więc taki to jest film.
No to nie wiem, czy to jest rekomendacja.
Ciężko powiedzieć. W sensie scenariusz jest do śmieci, bo nic się nie zaczyna, znaczy trochę rzeczy się zaczyna, niewiele się rozwija, a już żadne się nie kończą. Poza samym filmem, co w pewnym momencie już błogosławieństwem, ale...
Nie zazdroszczę.
Nie, ja też nie.
To jest trzecia część, tak jak mówiłeś.
Tak. Tak. No też nie jestem pewien, kto w tym momencie wybiera Denzela Washingtona na takiego aktora kina akcji, ponieważ on ma już taką powierzchowność bardzo sympatycznego, inteligentnego i mądrego, ale jednak dziadka.
No bo jest na emeryturze na Sycylii.
No tak, no uczciwe, ale jednocześnie w walce wręcz roznosi strzępy.
Ciekawe, jaką rolę będzie grał w Gladiatorze 2 w tej sytuacji. To mnie bardzo, coraz bardziej mnie ten film interesuje.
No mógłby grać jakiegoś szkoleniowca takiego.
On będzie grał taką postać, jaką grał Morgan Freeman w tym
Ben-Hurze.
Ben-Hurze, co z tymi takimi białymi dreadami.
Ja im co ostatnio pokazałem Ben-Hurę, dlatego może się cieszyć.
No, nie mogę, tego już nie odwidzę.
Nie, tego się nie da odwidzieć.
To była pewnie inspiracja dla Rodu Smoka. Ja widziałam serial The Glory, ale wykorzystam go na dzisiejsze w robocie, więc nie będę nic mówić teraz.
Maciej, widziałeś coś?
A ja widziałem, jako że była rocznica, więc obejrzałem Ogniem i Mieczem jeszcze raz.
Polecamy nasz odcinek Ogniem i Mieczem kontra Titanic.
Tylko, że obejrzałem Ogniem i Mieczem tym razem w wersji serialowej. To są 4 odcinki godzinne. Wow.
Bo doszliśmy do 25. rocznicy premiery filmu.
Tak, dokładnie. A w zeszłym roku też robiliśmy Ogniem i Mieczem w 25. rocznicę z kolei Titanica.
Wiecie, co możemy zrobić w tym roku? Bo nie w marcu, wiemy. Na początku, czyli za miesiąc, jest 25. rocznica Matrixa. Więc ja proponowałbym zrobić Ogniem i Mieczem kontra Matrix.
I gdzieś jeszcze dorzucić Titanica, tak?
Nie, zupełnie nie. Po prostu będziemy mierzyć różne dzieła kultury.
Jest tam trochę więcej scen. Jest tam trochę więcej scen.
Może z Fight
Clubem? Widziałem ostatnio Fight Club.
Bah. I co, słabo?
No, mnie się nie podoba. Dalej.
Naprawdę? No to zróbmy to.
Dobrze.
Więc dużo jest tam scen więcej. Dużo więcej jest scen niż w filmie, bo film trwa
3
godziny.
Więcej takiego ognia z CGI-u?
Nie więcej, niestety, Izabeli Skorupko.
Stajaty!
To jest duży problem, moim zdaniem.
Ale ma jakieś kwestie do wypowiedzenia?
Nie, bo ona raczej się nie wypowiada w tym filmie.
No tylko czyste spojrzenie.
Tak, tak. Tylko ma te spojrzenie.
Więcej spojrzeń.
Bo ona nie wiadomo, w jakich kierunkach patrzy. Przecież jest... Naprawdę, no ja do dzisiaj pozostaję przy swoim zdaniu, że jedyne spojrzenie, które się udało Izabeli Skorupko przez przypadek,
to, Bohu
to jest ta w ostatniej scenie.
Tak, bo on się źle interpretował.
I Jerzy Hoffman wtedy... po prostu zachował się jak najgorszy troll i wybrał właśnie dokładnie to ujęcie, nie, które było nieudane.
Czemu najgorszy troll? Świetne to jest zakończenie, bo ona się jednak nie może zdecydować.
Nie, no
dobry mąż czy
toksyczny
kochanek?
Nie, zdaniem Hoffmana.
Ona jest tuż po ślubie jednak, nie?
No dobry mąż czy toksyczny kochanek?
Śmiem twierdzić, że właśnie Hoffman
znaczy prosty wybór w zasadzie.
Narzuca nam interpretację w tym momencie.
Że co,
ona po
toksyczny
prostu,
kochanek?
Ona po prostu wie, że źle wybrała. Bo patrz na niego, jeszcze ten
nie,
ogień.
Nie, Maciej, to nie Hoffman
nie,
nam
nie
narzuca
tak.
Interpretację, tylko ty.
Tylko Izabela Skorupko źle popatrzyła.
To ty pewnie jesteś jednym z tych, co uważa, że Bączek Incepcji się zachwiał.
Tak, dokładnie.
I
tak.
Się mylisz.
Więc, ale wciąż, no, za mną!
Za mną! Za moment będziemy zajmować się w robocie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o obsesjach najróżniejszych. Najpierw wy, później my.
Kinotok. Film.
Czas na w robocie. Dzisiaj rozmawiamy o obsesjach. Interpretacja była dowolna, ale naprawdę świetne głosy się pojawiły. Jak zawsze bardzo za nie dziękujemy. Piotr II pisze tak. Obsesja zatęczenia głównej roli w balecie Jezioro Łabędzie. Natalie Portman, Mila Kunis i Vincent Cassel w filmie Darrena Aronofskiego Czarny Łabędź z roku 2010. Dawno nie widziałem tego filmu, mam wspaniałe wspomnienia.
Bardzo dobry jest to głos. Ale tam warto dodać jeszcze Barbarę Hershey, która grała matkę postaci granej przez Natalie Portman. Ona też miała obsesję na punkcie swojej córki szczególnie.
Dobrze, kto pamiętał imię i nazwisko tej aktorki, niech napisze na Messengerze. Wśród tysięcy naszych słuchających, niech choć jeden sprawiedliwy się znajdzie. Tropikalna dżungla odbijająca się w oczach, pełnych szaleństwa i obsesji na punkcie Eldorado. Klaus Kiński, Aguirre, Gniew Boży, 1972 rok. Obsesyjna miłość, Glenn Close do kochanka, Michael Douglas w filmie... A, to jest mój głos. Fatalne zauroczenie.
Ja też to miałem.
1987 roku idąc... No nie, no świetnie, a całego Adrian Lane nam weźmie.
Co jeszcze będzie?
Nawet no. Cały Adrian Lane w jego innym filmie też
super.
Uczucie...
Lolita pewnie.
Graniczące z obsesją dojrzałego mężczyzny, 12-latki. Jest to Lolita, Jeremy Irons i Dominic Swan. Anna, obsesja moim zdaniem przekonująco została pokazana w Rush, wygrana za wszelką cenę i ogniki szaleństwa w oczach Niki Lauda, raczej Daniela Brühla. Dorzucę do obsesji regulowanych kompulsjami Black Swan oraz nowohoryzontowy Zero Club, czyli Club Zero, jak wiele można nie zjeść, by się najeść. Kuba pisze tak, no tutaj mam duże pole do popisu. Pierwszy film, jaki mi przychodzi, to Misery na podstawie powieści Stephena Kinga. Tutaj mamy do czynienia z obsesyjną psychofanką znanego pisarza. Obsesja przybiera różne formy. Może być na przykład obsesyjną pogonią za sukcesem sportowym. Bohaterowie filmów Borg, McEnroe coś o tym wiedzą. Wspaniały film, dalej nie lubię tenisa.
Dobry.
To historia dwóch słynnych tenisistów, którzy za wszelką cenę, nawet kosztem zdrowia psychicznego, chcą osiągnąć zwycięstwo na Wimbledonie. Sukces sportowy bywa także obsesją rodziców, o czym mówi King Richard, opowiadający o ojcu słynnych tenisistek sióstr Williams. Im dalej od obejrzenia tego filmu, tym mniej mi się podoba. Zostając w klimatycznych sportowych filmach, wymienię jeszcze Foxcatchera, w którym Steve Carell gra miliardera, miłośnika zapasów, trenera, amatora, mającego obsesję na punkcie swojego podopiecznego. To było wspaniałe kino.
Will Smith za ten film przecież dał.
To nie ten,
odebrał
Oscara. Nie,
odebrał
to ja
Oscara.
O Foxcatcherze mówię.
No ja wiem, ale
odebrał
wcześniej.
Odebrał godność Chrisowi Rockowi też.
Jak się ma podobać takie kino później.
To prawda. To prawda. To prawda.
Ale też, a widziałeś ten fragment tego stand-upu
tak.
Dave'a Chappella?
Było to prześmieszne.
Ja nie widziałem.
Dave Chappell opowiadał właśnie w jednym ze swoich stand-upów, czym dla czarnej społeczności amerykańskiej był ten właśnie uderzenie. I on mówił, że to dla nich to jest jak 11 września trochę, a po drugie mówi tak, że on nie był jakby zdenerwowany tym, że to się wydarzyło, tylko tym, co się wydarzyło później, że ten gościu Will to potem sobie siedział i tak się cieszył się i był bardzo zadowolony z siebie, jeszcze tak pokazuje w taki sposób, jakby to było w taki bardzo, bardzo przyrysowany sposób, pokazuje jak on to robi. Bardzo śmieszna rzecz, naprawdę.
No Dave Chappelle to w ogóle jest super stand-uper, więc nic dziwnego pewnie. Anka, obsesyjnie oddany pracy, obsesyjnie dążący do perfekcji, krawiec w Nici Widmo, P.T. Andersona,
o,
z innej
wow.
bajki.
Też miałam
wiadomo, że dobre.
Na
z innej bajki, dobra, tak pokaż.
No, proszę bardzo, zapraszam tutaj.
Z innej bajki, dobra hiszpańska, bo ja mam wszystkie dobre głosy naszych słuchaczy na liście, to jest, nie wiem, taki mój standard. Z innej bajki, dobra hiszpańska komedia Puk Puk, cała traktująca o ludziach z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. W dodatku siedzących niemal cały film w poczekalni, może ryzykowne, ale udało się bez cienia jakiejś taniej beki. Wojtek, głównie kojarzą mi się filmy z tymi najbardziej podstawowymi potrzebami człowieka, na przykład taki wstyd Steve'a McQueena, no i Milczenie owiec, jakby nie patrzeć, też jest to o obsesji. Tak, najbardziej podstawowe potrzeby człowieka, zjeść drugiego człowieka.
Tak.
Bardzo dobrze.
A chociaż wstydzie, to też bym nie powiedział,
tak,
że to takie dokładne
potrzeby
to nie jest ta podstawa życia.
Piotr dorzuca jeszcze Swim Fun, czyli polski tytuł Wielbicielka, obsesja, która niszczy relacje, oraz Whiplash, obsesja dążenia
nice.
Do perfekcji, oczywiście bardzo super. Michał Rój, serial taki sobie, ale do tematu pasuje perfekcyjnie. A
Rój.
To był Rój.
Swarm.
Z Prime'u.
Swarm, tak. Mi się podobał we mnie.
To czego ja obejrzałem chyba 25 minut. Bo...
Zły timing miał. Michał jeszcze dorzuca Saltburn, stan głównego bohatera. No tak, okej. Okay. Joker no tak, i nienawiść do Batmana i jego zabawek. To Jack Nicholson, Sherlock, obsesja Sherlocka i Moriarty'ego wzajemnie.
Moriarty'ego.
Batman i jego obsesja.
No też, oczywiście. Piękny umysł, tu raczej szaleństwo, Mister Robot, no i niemal każdy film, serial o seryjnych mordercach, ściganych i ścigających. Sporo tych głosów z tymi obsesjami. Michał, z nowych rzeczy to Podejrzana, Decision to Leave, Park Czaby Łuka, gdzie będący głównym bohaterem detektyw ma obsesję na punkcie podejrzanej w sprawie morderstwa.
Ach, kocham ten film.
O matko, przepraszam.
Głos Macieja z moim głosem w tym wypadku. A propos obsesji, to obsesja Iw dorzuca Kamil, a Jan potwierdza, że nagi instynkt to jest to, co o obsesji mówi. Maciej, wyrzuć tę kartkę i tak.
Nic z tego nie nadaje.
Już
otworzyłem tych stron tyle i co z tego?
Za moment zwracamy z tematem obsesji w naszym wykonaniu.
Kinotok. Film.
Czas na obsesję, czyli czas na w robocie w naszym wykonaniu. Miłko, Maćku, czy obsesja była ważna w waszych życiach?
Nie wiem, może w nieuświadomiony sposób, ale...
Mów.
Czy ta odpowiedź jest sensowna?
Nie. Mów dalej, a my te taśmy wyślemy policji.
Nie była. Nie miałem obsesji. Znaczy miałem obsesję na punkcie może...
Sprzątania.
Pocahontas. Oglądania tak na zapętleniu często.
Czemu akurat Pocahontas? Co to w ogóle za nowość? Robimy podcast 5 lat i teraz mówisz, że jesteś fanem Pocahontas?
Bardziej dzwonnika z Notre Dame.
Jeszcze lepiej.
O, to jest bardzo dobry przykład. Dobrze, mogę zacząć już, tak?
Tak.
Tam jest bohater, który się
nazywa... to nie, tego nie możesz. Ale dobra, dzwonnik z Notre Dame, dzięki. Miłka, obsesja była ważna w twoim życiu?
Taka prześladowcza, to tak.
Czy się prześladowałaś kogoś?
Nie, ale bywałam prześladowana.
To znaczy, że to było więcej niż raz? Co to jest?
Nie jest chyba miejsce, żeby o tym mówić, ale...
To ty zaczęłaś o tym mówić?
No ale mówię, że mam fiksację na filmach o stalkingu.
Naprawdę?
No.
Ale przez prywatne doświadczenia, rozumiem.
Dotyczą moich prywatnych doświadczeń.
No dobrze, porozmawiamy o tym poza podcastem, bo jak widać ludzi się nie zna po latach współpracy i znajomości. No,
ale to nie jest taka przyjemna fiksacja.
No ja rozumiem, dlatego mówię, że porozmawiamy poza podcastem.
Myślę, że to trochę jest jak słuchanie true crime'owych podcastów, że najczęściej słuchają je kobiety, ponieważ jest tam wiele rzeczy, które mogą wykorzystać w życiu, żeby się chronić przed przemocą albo agresją.
To idąc tą myślą, niech nie słuchają mężczyźni, bo będą, wiesz...
Wiedzieli jak.
Tak, dokładnie. Ale to jest oczywiście jakaś paskudna generalizacja i może też niesmaczny żart. Maciej, śmiało o tym dzwonniku z Notre Dame. Dla mnie obsesja jest kompletnie nieistotna. Nie miałem nigdy... Jestem antytezą obsesji.
Ale różne bardzo są żałuję, obsesje, że... na przykład obsesja perfekcjonizmu.
Ja wiem, ale ja bardzo żałuję na przykład, że nigdy nie miałem obsesji na punkcie czegoś. Bo zazdroszczę ludziom, którzy są tak ślepo idący w coś. Nie wiem.
Jest to coś do zazdroszczenia. Można mieć zdrowe motywacje.
No ja naprawdę chciałbym zapomnieć o całym świecie, kiedy robię
American
jakąś
Psycho,
rzecz.
To nie jest przez chwilę.
No nie, ale no nie wszystkie. No, mogę, wiesz,
a to myślisz, że tylko tak się odbijam?
Mieć obsesję sportową, grać, nie wiem, nie móc zejść z boiska.
W założeniu pejoratywne.
Znaczy złe, rozumiem. No dobrze, no to może jakby... To poszukajmy innego słowa. Ja na przykład określiłbym obsesją...
Kącik semantyczny.
Określiłbym obsesją coś takiego, co robiłem w każde wakacje, będąc w dzieciństwie. Kiedy jeździłem na wakacje z moimi rodzicami i zawsze na tych wakacjach musiałem osiągnąć jeden cel, mianowicie
znaleźć
kasetę magnetofonową Kelly Family.
No tak, to jest obsesja i brzmi bardzo niezdrowo.
Ale obsesja to jest nerwicowa rzecz. To jest powracająca, natarczywa, natrętna myśl o czymś. To jest chorobowe, to nie jest pozytywne.
Skoro to jest kącik semantyczny, no to będziemy się w niego bawić najwyraźniej. No jakby słowa mają różne znaczenie w komunikacji. I rozumiem,
ale
że
mają
tak...
też swoje definicje.
No tak, ale też różnie używane w różnych kontekstach mają różną siłę, wiesz. Można mieć obsesję na punkcie czegoś i w kontekście wypowiedzi będzie to pozytywne.
Niemożliwość uwolnienia się od natrętnych myśli, obrazów, ale też czynności.
I pewnie jest też nawet taka jednostka chorobowa, więc jak mówię, są różne definicje słów, więc moim zdaniem obsesja może mieć też co do zasady jakąś tam pozytywny wymiar.
Natomiast w filmach zwykle przybiera jednak wymiar negatywny.
No tak, nie będą mordować takiego dobrego słowa. Mów o tym dzwonniku.
Dzwonnik z Notre Dame.
A był głos naszych słuchaczy.
Tak? Co?
Tak.
Nie, no nie było.
Był. Przypomnę, że był w obrazku. Jest filmik i odniesienie do sceny z dzwonnika.
Aha, no dobrze, to zaadresujmy ten problem. Filmiki się nie liczą. Nie mogę przeczytać filmiku, znaczy, że to nie działa. I wiem, że są tacy, którzy bardzo
lubią. Jako, że został wysłany filmik, to ja to wykorzystam. Okay.
A poza tym ja bardzo lubię, jak nasi słuchacze piszą, bo piszą świetnie,
to
bardzo opisowo i ciekawie i to daje też inne spojrzenie.
Ja tam lubię filmiki, więc proponuję tak. Opis i filmik.
Tak, opis i filmik to jest najlepsza opcja.
Więc w dzwonniku z Notre Dame
Tak.
Który jest adaptacją opowieści Wiktora Hugo. Jest taki bohater, który się nazywa sędzia Frollo.
Co się z nim jest filmik.
W powieści jest to prałat katedry Notre Dame, natomiast w filmie jest to postać wyświetczona, żeby
jaka? Nie,
wyświetczona.
A, że świecka, dobra, okej.
Sekularyzowana.
Dalej semantyczny nadal.
Myślę, że żeby tak już nie mieszać aż tak bardzo w głowach młodym ludziom, którzy pewnie oglądali ten film i
że słuchają naszego podcastu.
Jakby zobaczyli, że ksiądz jednak śpiewa takie piosenki do Romki Esmeraldy, to byłby duży pewnie problem. Ale jest na pewno obsesyjna miłość tego bohatera, który nawet śpiewa w tej piosence, że jeżeli on jej nie znajdzie, to spali cały Paryż.
To ja mam
mój pierwszy głos.
To ja mam serial The Glory. Brawo. O którym chciałam trochę szerzej opowiedzieć. Jest to koreańska produkcja.
To nie w tej części.
Ale ja nie wykorzystałam właśnie mojej takich ostatnich oglądanych premier, czy czegokolwiek, co oglądamy, bo ty nie premierowo przecież oglądałeś. Prime. Jak się film nazywał?
Bez litości.
Equalizer 3.
A to jest Equalizer!
Tak.
Niewiarygodne.
I to wiele zmienia w twoim życiu.
To znaczy, że nie tak oglądałeś wcześniejszą jakąś?
Możliwe, że widziałem pierwszą. Możliwe.
Wydaje mi się, że wszyscy widzieli pierwszą.
W ilu
akcyjniakach
może zagrać Denzel Washington w końcu? No. W ostatniej dekadzie.
A nie miał takich...
Bardzo wielu. Tak, myślę, że nawet dwukrocznie czasem.
Mocnego czasu na akcyjniaki.
Zdarza mu się czasem zagrać w jakimś Macbecie, ale potem jakby
trzy
razy musi jednak pistolety wyciągnąć.
Dajcie mi odgadał. Muszę się uspokoić.
No więc jest taki koreański serial, który nazywa się The Glory. Do zobaczenia na Netflixie. Jak to z K-dramą bywa, czyli dramatami Korean drama. To jest 16 ponad godzinnych odcinków.
Milka mi opowiadał o tym od 16 tygodni.
K-drama to jest Korean drama.
Tak, K-drama to Korean
pop. To jest Korean pop.
Dokładnie. Tak, już teraz wiem.
I jest...
Ciekawe, czy jest K-comedy.
Na pewno.
Chociaż się chyba mieści
w... Czy to w ogóle tego nie mają? Oni nie znają takiego pojęcia komedii.
Nie, znają. W K-dramie też jest dużo komedii często. Ale nie w tej. The Glory jest taką opowieścią o zemście. I o obsesji tej zemsty. W wieku 16-17 lat dziewczyna była prześladowana przemocowo, bullyingowana przez swoich rówieśników w szkole. Problem bardzo azjatycki. Wiele filmów teraz to komentuje, od Koridy poprzez...
Tyle w sprawie lekkiego programu, widzę.
No i ona do 36 roku życia planowała zemstę. Bardzo długą, bardzo solidną zemstę.
Od kiedy planowała?
Od tego 16 roku. To przez... większość swojego życia dojrzałego. Wszystko poukładała tak, żeby się zemścić na swoich oprawcach. Jest to bardzo wpisujące się w Old Boya, Pana Zemstę, Panią Zemstę, czyli trylogię. I myślę, że bardzo dobrze też...
Fajnie dalej Park Chan-wooka, nie wiadomo dlaczego.
No,
To są do wybronienia.
Więc i jest tutaj... dużo Parasite'a, ponieważ bohaterka, która planuje tą zemstę, jest biedna, a ci, którzy się na niej znęcali, byli bardzo bogaci i do tego momentu, w którym ona wykonuje swoją zemstę, no to te pieniądze pozwalały im jakby poradzić sobie z każdą sytuacją w życiu, byli w stanie zapłacić za wszystko, mieli wystarczające układy. To też jest bardzo taka klasowa opowieść o tym, jak w Korei, kiedy się ma pieniądze i pozycje, to można zabijać, znęcać się, wykorzystywać ludzi i nie ma z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. I świetnie jest to opowiedziana historia o zemście. Przy okazji jest to bardzo toksyczny romans, bo nasza bohaterka znajduje sobie chłopaka, który też ma problem, ponieważ jego ojciec został zamordowany i bardzo chciałby go pomścić. I on jest jej takim wykonawcą. I jego to bardzo podnieca.
Czy oni mają wymiar sprawiedliwości? Przepraszam.
No według The Glory wymiar sprawiedliwości cały jest skorumpowany. Od policji przez sądy. Więc ta sprawiedliwość, którą może nasza bohaterka otrzymać, to tylko taka sprawiedliwość, którą ona sobie sama wypracuje.
Na tym, Maciek, to nie jest kino dokumentalne. Może Miłka powinna to zaznaczyć, więc pewnie wymiar sprawiedliwości jest, ale...
Dziękuję.
Bardzo
dziękuję,
proszę.
Nie,
no tak,
więc
wiesz.
Te wszystkie,
teraz to już
te wszystkie filmy... Uważam, że większość filmów, tym bardziej azjatyckich, traktujących o zemście, opiera się na obsesji tej zemsty.
Zaczął się podobnie jak The Glory. chwała w sensie.
Bo
chwała
ona, bo ona odbiera to, co jest tą chwałą dla jej oprawców. To, co jest dla nich najważniejsze, ona im odbiera. Okay. To ich wielkie glory. Na przykład dla jej głównej oprawczyni, wyśmienicy z zagranej socjopatki, najważniejsze jest jej dziecko, jej mąż, jej pozycja. I ona odbiera jej poszczególne osoby w jej życiu najważniejsze, czyli jej glory. No bardzo jest to ładnie wytłumaczone.
Muszę ciekawie powiedzieć, że zaskakująco dużo wątków interpretacyjnych, jak na zamordowała go krwawo.
Myślisz?
A nie?
Ale to nie jest ten zamordowała go krwawo.
A nie?
Bo ona tu nie morduje, ona jest bardzo, to jest bardzo inteligentna zemsta, to nie jest slasher.
No nie, to najgorzej. To jest,
nie, najlepiej.
Ale już byłem taki zainteresowany.
No w jaki sposób miałbyś mieć satysfakcję z zemsty na socjopacie, że po prostu go mordujesz? Nie,
Boże,
poszczególne... Musisz mu poszczególne... Pieniądze, pozycja, rodzina, to wszystko mu odbierasz i on traci kontrolę i widzisz, jak jego najbardziej do największej frustracji doprowadza właśnie utrata kontroli.
No ja wiem,
jest to fajna rozgrywka prowadzona intelektualnie.
Przykład,
spokojnie, zawsze jest wymiar sprawiedliwości i na końcu jest to więzienie, które jest już ostatnią utratą kontroli.
Ja uosabiam sobą wymiar sprawiedliwości.
Zawiąż oczy tymi idą.
Ale naprawdę polecam. 16 odcinków budowania świć.
Ile odcinków?
Mówię 16. K-drama słynie z bardzo konsekwentnych 16 odcinków około godzinnych.
Więc matko,
za każdym razem, jak
to tych
tak, za każdym
mieć
razem, jak sobie zaplanuję oglądanie jakiejś K-dramy, to czuję się, jakbym robiła doktorat w temacie.
Ale nie, to ja rozumiem, dlaczego ona nie ucina po prostu ingułów, no bo to nie wypełniłoby 16 godzin.
Nie ma
to
takiej
po prostu
możliwości. Ale i tak, słuchajcie, szanuję, bo uważam, że to jest lepiej napisany scenariusz do tych 16 odcinków niż do niejednego miniserialu, który składa się z 6 odcinków na Netflixie.
Nie do niektórych obsesji.
Na przykład.
No dobra, słuchajcie, recenzja Miłki była trochę nieplanowana i trochę nam dużo czasu żarło. Ja tylko przypomnę o jednej rzeczy związanej z obsesją. Jakim cudem nikt nie zwrócił uwagi na jedno nazwisko, a w zasadzie to będzie imię i nazwisko. Edward Cullen.
Mm-hmm. No my nie wiem, dlaczego Miłka nie zwróciła, bo to generalnie...
To prawda. To
area expertise.
Tak, to prawda. Zwłaszcza, że o tym rozmawialiśmy już kilkukrotnie, że Edward, czyli Robert Pattinson w filmie Twilight, czyli Zmierzch, jest strasznym creepolem i to w dodatku obsesyjnym na punkcie Kristen Stewart.
Nie, no prześladuje ją.
No wiadomo, że ją prześladuje.
Siedzi u niej w sypialni, kiedy ona śpi i ona o tym nie wie.
No to już bardziej creepy
no
nie
consent
można być. To, że jesteś innej rasy, bo jest wampirem, no to zakładam, że to jest inna rasa, to jakby cię nie tłumaczy.
Nie, zupełnie nie.
Nie, no ja wiem, że nie.
Nie, no ale to też nie jest pozytywny przykład. Nie możesz psuć mojego Twilightu, więc...
Czekaj, a dlaczego to nie... Trudno o pozytywne przykłady obsesji, co mi sama udowodniałaś,
to
czytając
prawda
definicję słowa.
Trudno też o jakąkolwiek teenage dramę, w której są wampiry, żeby ktoś kogoś nie stalkerował. W sensie zawsze one się opierają na jakichś toksycznych punktach wyjścia, te romanse. No zawsze wampirza rasa prześladuje swoje miłości życia w jakiś creepolski sposób. Od pamiętników wampirów przez Twilight.
To oczywiście wszystko jest prawda.
Wywiad z wampirem też jest toksycznymi relacjami prześladowania
to
przez wampiry, więc
ale
ta rasa nie zna granic.
Nie Castlevania. Przypominam świetną, tragiczną postać Drakuli. Natomiast to jest dosyć zabawne, bo prawdopodobnie ktoś już o tym pisał, ja to gdzieś czytałem, dlatego mam taką genialną myśl, ale wydaje mi się, że Twilight naprawdę przez te budowanie trójkąta emocjonalnego i przesuwanie granic jakby tego romansu w romans taki trochę obsesyjny, dał podwaliny do późniejszych filmów.
50 twarzy Greya. To jest to samo.
A no tylko, że bardziej.
Tak.
No jak wiadomo, każdy sequel czy kontynuacja
After,
no musi być
najgorszy
bardziej
film w historii romansów, to samo.
Tak, a większość to jest gorsze niż 50 twarzy Greya.
To jest gorsze niż wszystko.
I 365 dni, które jest gorsze
tak,
niż wszystko.
Dokładnie
i to
tak
są te
A wiecie,
trzy
wiecie
same
co z tego
filmy
jest najgorsze?
365 dni, bo to już jest w zasadzie gwałt.
64.
Nie, i jest jeszcze serial Ty, czyli You.
No wiadomo, to miałem mówić.
To jest najgorsze z tego wszystkiego.
Nie,
to
nie
jest dodawanie seksapilu, usprawiedliwianie.
365 dni jest jednak
gorsze. No to prawda. No dobra,
365
dni jest
usprawiedliwia
najgorsze
wszystko.
Tak, przemoc,
gwałt i tak dalej. Więc to,
no ale też Ty dostało 3-4 sezony. Tak, pochlebnej wersji stalkowania jako fundamentu dla rozwijania się romantycznej relacji.
Tak, która kończy się mordem, tak zaznaczmy.
W każdym sezonie.
Nie, to jest patologiczny
każdej
serial.
Kolejnej swojej ukochanej. I usprawiedliwieniem tego i pokazaniem tego jako coś seksownego i godnego pożądania.
Widziałem połowę odcinków pierwszego serialu, tak, jest to obrzydliwość, a poza tym to jest fatalny serial. W sensie taki bardzo zły procedural.
Bardzo zły.
Więc zupełnie poza nawiasem. Gone Girl ostatnio oglądałem Finchera.
Tak, to jest dobry przykład.
To jest w ogóle... Co, nie lubisz?
Nie.
Ja też mam z nim, z tym filmem specyficzną relację.
Ja mam negatywną relację.
Ja się z nim mierzę.
Jest to moim zdaniem najbardziej nieudany film Finchera.
A tu się zgadzam.
Wyłączając ostatni, którego nie widziałem wciąż, czyli The Killer. Nie wiem, dalej nie widziałem.
Czekam na ciebie na platformie. On jest prawdopodobnie gorszy, bo Gone Girl jest fantastycznym filmem. Obejrzałem go ponownie i robi taką samą robotę. Jest niemożebnie wręcz dobry. W sensie wszystko się zgadza. W ogóle nie jest nudny. A Rosamund Pike robi tam fenomenalną robotę.
To akurat z nią to nie mam wątpliwości, ale generalnie całym filmem mam duże.
No bardzo mi jest przykro. To mnie również. Ben Affleck cię zadowoli.
Ja mam, mogę?
Świetne kinko. No i oczywiście też o obsesję absolutnie znakomicie rozegranej.
Ja mam trzy takie postaci. Jedna to jest Gollum.
No jak on miał obsesję, no.
To daj spokój.
Człowiek, przyjaciel. Pierścienia.
On miał obsesję pierścienia.
Pierścienia.
To będą zupełnie takie oderwane od siebie. Jedna to jest Gollum, druga to jest Fletcher z Whiplasha. On ma obsesję na
to. To już było.
A, tak? Było tak.
Niestety.
Świetny głos.
A trzecia to jest oczywiście, i tutaj nawiążę do tego, co już mówiłem wcześniej, Bohun, który ma obsesję na funkcję Heleny. No i już.
A Kmicic to nie ma? No, nie no, w sumie nie. Może on nie ma. Nie, no, nie ma.
Ran nie twoich ma. Nie godnam całować.
No nie godnam.
Ja mam, słuchajcie, jeszcze Niewidzialnego Człowieka, Invisible Man i Elizabeth
tego
Moss.
Nowego? A,
tak, okay. Prześladowana przez Olivera Jacksona Coena i taka odświeżona wersja kiedyś po prostu filmu o niewidzialnym człowieku, a teraz świetny komentarz.
Jest to nadal film o
niewidzialnym
człowieku.
Ale świetny komentarz do przemocy domowej, do tego, jak ciężko się wyrwać ze szpon przemocowego męża, który w tym wypadku jeszcze ma to, o czym mówiła też De Glory, możliwość zatuszowania większości spraw, no bo jest uprzywilejowany i bogaty.
Fantastyczne. I niewidzialny, to też pomaga.
To na maksa pomaga w tym filmie, ale wydaje mi się, że może być dużo takich niewidzialnych mężczyzn na świecie, którzy nie muszą ubierać żadnego kostiumu, żeby móc prześladować w taki sposób swoje własne żony. Jest to bardzo mocne kino, bardzo wyraziste i bardzo potrzebne.
Niewidzialny człowiek? To te przypadki wszystkie były o nim?
Tak.
Nie, no już nie przesadzajmy.
Nie, no dla mnie to jest świetne.
Ty nagle nie lubisz tego filmu?
Nie, no lubię, ale że wyraziste, ważne i potrzebne kino, no to daleko zacznie.
No w takiej opowieści.
Intensywne było chyba?
Tak? Intensywne było.
Tak, okej.
Okay. Ale wyraziste też jest. No. Czy wyraziste...
A ważne, czemu nie ma być?
Paradoksalnie niewidzialne. Jednocześnie, tak wyraźnie niewidzialne.
Co my mamy tu pod A? Znaczy, a ambiwalentne?
Ładnie.
Abstrakcyjne.
Alegoryczne. A zalisz?
Kinotok. Film.
Czas na pierwszą recenzję dzisiejszego wieczoru. To May, December, czyli tłumaczony na polski film Obsesja Todda Haynesa, Natalie Portman.
Porozmawiajmy o tym tytule.
Możemy.
Obsesja to jest tłumaczenie z May, December, a to jest taki bardzo istotny tytuł, ponieważ to znaczy dużą różnicę wieku pomiędzy parą. May reprezentuje młodość, a grudzień reprezentuje starość. Więc jeżeli się mówi i określa jakąś relację May-December, no to pokazuje, że pomiędzy tą dwójką jest spora różnica
wieku.
No i
taka tutaj jest, bo rzeczywiście bohaterka, którą gra...
Już zaczęliśmy rozmawiać.
Ale i skąd ta obsesja?
A, to jeszcze do tego to pewnie dojdziemy, mam nadzieję.
Czekajcie, taka... bo dla Vogue'a pisała Adriana Prodeus właśnie o tym tytule.
Tak, i zachwycała się filmem też pewnie.
Tak, to prawda. Ale poczekajcie, ja szukam tego fragmentu, bo ona tak dobrze to opisała. To jest jakaś fantastyczna robota. W sensie, określenie to pochodzi z XIV wieku, kiedy to autor opisał w poemacie dziewczynę imieniem Maj, którą wydano za siwiejącego pana stycznia, przez co ich pory roku nigdy się nie zgadzały. Grudzień pojawił się w miejsce stycznia, gdy wszedł do użytku kalendarz gregoriański i w ten sposób w anglosaskiej tradycji utrwalił się dźwięczny May-December.
Pięknie.
Pięknie, brawo, pozdrawiam Adrianę Prodeusz.
Ale zawsze.
Później są piosenki, fragmenty, nie, to ten opis, to naprawdę bardzo dobre wnioski powyciągane tak. I świetny research.
Tak, więc tutaj bohaterka grana przez Julianne Moore rzeczywiście jest dużo starsza od swojego męża, którego gra niejaki Charles Melton.
Wcześniej znany bardziej z Riverdale. Tak, serialowo.
Tak, z czego?
Z Riverdale. Czyli naprawdę? Wielkiej teenage dramy z Netflixa.
Chciałbym dodać do mojego w robocie na temat obsesji Riverdale.
Dziękujemy bardzo. Bardzo ważny głos.
No i jakby to małżeństwo jest o tyle interesujące, że ono jakby wyrosło ze skandalu, który miał miejsce lata temu.
W latach 80-tych, tak?
Tak, a polegało na tym,
lata
że
temu dokładnie, jest 2005 rok.
Żona związała się z nim de facto, kiedy on jeszcze był osobą nieletnią.
A, bo ja myślałam, że mówisz o tej... Bo film jest, bazuje, no powiedzmy luźno, na faktycznej historii, która miała miejsce. Mary Kay, tak nazywała się kobieta, która w wieku 34 lat uwiodła 12-letniego chłopca. Ta sprawa wyszła na jaw, kiedy ona zaszła w ciążę z tym chłopcem i pierwsze dziecko urodziła w więzieniu. Następne również, ale już na wolności i spędzili razem kilkanaście lat do czasu rozwodu, bo jednak się rozstali, ale już jako, powiedzmy, jej wybranek serca już jako dorosły człowiek.
No to w zasadzie mamy tę samą historię, no tylko tak. Te lata są jeszcze bardziej no przesadzone, faktycznie... bo jest 36-13, tak. Zdaje się, kiedy oni... Kiedy sprawa wychodzi na jaw, a to mogło się dziać wcześniej, bo sprawa wychodzi na jaw, ponieważ zostają przyłapani na zapleczu sklepu zoologicznego, a ona idzie do więzienia.
A cała historia w tym filmie...
Ona właśnie tutaj chyba nie idzie do więzienia.
Idzie. Są fragmenty z gazet, które wskazują na to. No i cała historia rozpoczyna się od tego, że na jakiś taki spęd, jakiegoś takiego grilla przychodzi postać grana przez Natalie Portman, bo ma być nakręcony film o tej całej sytuacji i Natalie Portman, która jest ewidentnie aktorką stosującą jakąś taką metodę, że musi przyglądać się swojemu bohaterowi czy swojej bohaterce, postanawia wejść jakby w życie tej pary i zobaczyć, na czym w ogóle budowane było to uczucie i jak to wyglądało w przeszłości.
No i zrozumieć przede wszystkim
tak, motywację
tej bohaterki. Mm-hmm. No i ja ten film oglądałem, jak się okazało, 9 miesięcy temu już, bo to był jeden z pierwszych filmów, który obejrzałem w zeszłym roku w Cannes i pamiętam, że chyba byłem jednym z niewielu głosów, szczególnie wśród polskich przedstawicieli tam na festiwalu, którzy mówili, że no to nie jest udane kino. Po prostu.
Ty byłeś przedstawicielem tego polskiego głosu?
Ja byłem tym głosem. Tak, że coś...
dziękuję. Wierzę, uścisnę twoją prawicę.
Myślę, że możemy sobie teraz wszyscy przybić piątkę. Co jest szokujące, jak po raz kolejny mierzymy się z tym, że nasza krytyka filmowa ma inne oblicze niż... To, że amerykańska, to już się pogodziliśmy dawno temu, ale to, że jednak w Polsce reprezentujemy jakąś odmienną.
Nie, to tutaj wspomniana Adriana Prodeus, która wychodziła z tego samego seansu, co ja.
Ta recenzja w ogóle jest bardzo pozytywna.
Bardzo, tak.
Tak, bo ona się zachwycała tym filmem i... No, wymieniliśmy kilka zdań na ten temat po wyjściu z kina i ja rzeczywiście wciąż się nie zgadzam. W sensie...
Dla mnie to jest w ogóle fascynujące kino, jak ono było trochę, ma kazus, jak się, Drivera.
Adama Drivera?
Nie, Driver film.
Drive.
Ref na Drive.
Drive.
Że trailer, sprzedaje zupełnie inne kino.
No, ale to jest, wiesz, to stara śpiewka.
Ja wiem, ale jednak myślę, że można się tu bardzo negatywnie zaskoczyć, bo ten trailer jest gęsty. Pokazuje, że między tą trójką bohaterów są emocje, jakiś trójkąt emocjonalny, napięcia seksualne. No w filmie to jest zarysowane.
Znaczy na papierze o to mi chodzi.
Na papierze,
bo tutaj to jest rzeczywiście bardzo skrajny przykład. Wydaje mi się, że...
Czego?
Tego kłamstwa trailerowego. W sensie ten trailer rzeczywiście jest taki...
Kłamstwo trailerowe.
Taki strasznie właśnie sugerujący thriller. Mhm. A ten film nie ma w sobie nic z thrillera, poza tym, że Todd Haynes stara się raz na jakiś czas puścić taką strasznie intensywną muzykę, która jeszcze w dodatku tak psuje efekt każdej tej sceny.
To się zdaje, że to jest muzyka z innego filmu.
To jest muzyka z innego filmu.
Którego tytułu nie pamiętam, ale ta muzyka była grana na planie. I jeżeli muzyka z innego filmu jest grana na planie jako inspiracja dla aktorów, aktorek, dla całej ekipy, oczywiście, żeby odpowiedni vibe się pojawił na tym planie i aktorzy odpowiednio wygrali to, o co reżyserowi chodzi, to dla mnie zapalają się różnego rodzaju lampki ostrzegawcze i pojawiają się czerwone flagi, bo poziom pretensji zaczyna rosnąć dosyć niebezpiecznie. A poza tym...
Czy już wybija poza wszelkie rejestry.
Tak, tak. Myślę, a poza tym,
ja nie wiem, ale... Rozumiem, że to ma być historia, która nas ma czegoś nauczyć. Ale...
A ma?
Nie, no zakładam, że takie być może były wczesne intencje reżysera.
A czego na przykład?
Nie mam żadnego pojęcia, ale przede wszystkim nie za bardzo mnie interesują filmy o pedofilii. Naprawdę.
Ale to nie jest film o pedofilii.
To jest film o pedofilii. To jest film, który wychodzi z założenia, jakby pierwsza historia jest taka, że to jest związek o kobiecie, która jest pedofilką, za co odsiedziała wyrok, i bo uprawiała seks z 13-latkiem.
I mógłby to być o tym
ma
36 film, ale nie
lat.
Jest to o tym film. W sensie nie, no, ale ta to, historia to o tym, opowiada ale to jest o tym, film, no, ale nie jest, film się jest, na tym nie skupia.
Tylko wiesz, jakby, to był jakby to był o tym film, to to byłby film, który puszczano by w Hallmarku. Albo w sensie puszczano by w ramach, to byłby super telewizyjny film wtedy, a tutaj niestety Todd Haynes ma chyba dużo większe ambicje, bo chce też pokazać film o tym, jak buduje się postać do filmu, w jaki sposób, nie wiem, prowadzi się swoją drogę artystyczną, jakie rzeczy mogą wpłynąć na ciebie jako właśnie artystę. I tutaj wszystko odnosi się tutaj do postaci Natalie Portman, no bo ona jest jednak główną postacią w tym filmie, a nie postać Julianne Moore i tego Charlesa Meltona.
Ja skończę jeszcze tylko mój wątek pedofilski w takim wypadku. Więc tak, wychodząc z założenia, że to jest taki film, to mnie nie interesuje, a niestety mam problem ostatnio z tytułami, ale był ten bardzo interesujący film o dwóch o przyjaźni dwóch mężczyzn, a z czego jeden przyznaje się drugiemu, że on ma jakieś takie seksualne myśli odnośnie jego dziecka, i to jest film o pedofilii takiej, która dotyka człowieka i jest taką klątwą na całe życie. On nigdy nic nie robi takiego, co byśmy definiowali jako czyn pedofilski, ale ta emocja to w nim jest i to wydaje mi się ciekawym studium przypadku, bo takim budzącym ciarki na całym ciele, niepokojącym, ale jednak no jakby w jakąś tam wnikliwą próbą analizy. A też jesteśmy w jakimś bardzo ciekawym czasie, mam takie wrażenie, bo jakby te kwestie uświadomionej zgody są szalenie ważne od 2015 roku, od Me Too, i myślę dalej o Jorgosie Lanthimosie i jego Belli, bo ta uświadomiona zgoda dla mnie jest jakimś znakiem zapytania w filmie.
Albo How to Have Sex jest na pewno takim filmem.
How to Have Sex jest następnym takim dużym, głośnym przykładem, którego nadal nie nadrobiłem.
Ale
i,
na pewno
i
w kontekście
czekam.
Zgody i tego,
z tego
jak
co mówiłaś, no to
jest.
Bez wątpienia. No a przecież teraz na platformie HBO od chyba paru tygodni zupełnie cichaczem pojawiła się druga część Rimini Urlisza Zajdla. To jest z kolei film o obozie, zdaje się, że koszykarskim? Nie, judo, przepraszam. To chłopcy wyjeżdżają tam na obóz judo z bratem
ten
tego...
Ten film ma dwie części?
Tak, bo to jest film o historii brata tego głównego bohatera. Aha. Z Rimini. Mhm. I on ostatecznie wyjeżdża z tymi chłopcami na obóz judo i tam też jest jakaś taka pedofilska relacja, a na Tuszczycy, jak to Urlisza Zajdla, którzy grali w tym filmie, nie zostali poinformowani o tym, że będą grali w scenach jakby około pedofilskich. Nie było tam pedagogów, psychologów, nikogo od intymności, bla, 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 bla. No więc nie wiem, no, wydaje mi się, że dziwny to jest czas.
To ja bym chciała dodać, że dla mnie to jest bardziej film, który się świetnie wiąże z filmem, który ma premierę za tydzień, czyli Pryszcillą, czy z głosem, który dzisiaj się pojawił, czyli Lolitą. Jest to film o groomingu, który zawsze był opowiadany z perspektywy starszego mężczyzny, który groominguje młodą dziewczynę. Pryszcilla to jest opowieść o Elvisie, który dokładnie 12-letnią dziewczynkę zmienił swoją żonę, ale przez lata to nie była kontrowersja, a nawet czasami romantyzowana historia, jak w wypadku Lolity, która no, jest opowieścią o pedofilu.
Oczywiście, ale daleko, tylko nazywam to uroczą Lolitą, ale daleko nie szukając, no to przecież historia Woody'ego Allena w zasadzie mogłaby zostać tutaj nakręcona.
Albo Luca Bessona i Mayuen, który spotkał swoją aktorkę, a później żonę i matkę swojego dziecka, kiedy miała 12 lat, a 14 lat miała, kiedy urodziła mu dziecko.
Tak, oczywiście.
I do dzisiaj, no teraz dopiero się pojawiają głosy, że on nadużywał władzy na planie, ale przez lata nikt nie miał problemu,
nadużywanie władzy na planie
zapłodnił 14-letnią aktorkę.
czternastolatki, to są jakby dwie różne rzeczy,
i
nie?
To, co mnie bardzo się podoba w filmie, którym się bardzo nie podoba, czyli My December, to jest to odwrócenie ról, że im dłużej z tym filmem, na który byłam zła i byłam zniesmaczona i nie podobało mi się tak filmowo, zostawia we mnie dużo refleksji, że to jest też kino, w którym jest to odwrócenie ról, że to, kim są Natalie Portman i Julianne Moore, to są mężczyźni tak naprawdę. Ten bohater Charlesa Meltona to jest zwykle dziewczyna. I kiedy on mówi do Julianne Moore, ja byłem taki młody, za wcześnie było na dzieci, to wtedy sobie myślimy o tych wszystkich kobietach, które jak miały 18 lat, 17, bo w filmie w tyle miał lat, kiedy został ojcem, to jest zupełnie normalne dla nich życie. To, że nie mogły iść na studia, to jest ich rzeczywistość, w której żyją do dzisiaj. A pamiętajmy, że dalej mamy miejsce, w których 12-letnie dziewczynki są sprzedawane przez swoje rodziny dorosłym mężczyznom jako żony.
Pewnie 12-letni chłopcy też, dlatego staram się uwolnić od tych płciowych.
Pytanie, bo jeżeli ta zmiana płci, jeśli chodzi tutaj o to, kto jest tym predatorem, a kto jest tą ofiarą, to jest dobre. Dlaczego? Bo nie wiem, bo mamy równouprawnienie? Nie rozumiem dlaczego
nie,
to jest dobre.
Nie mówię, że to jest dobre, tylko mówię, że to jakąkolwiek we mnie refleksję pozostawiło, bo rozumiem, że ten film chciał być zimny i nikogo nie oceniać, bo gdyby to była taka wprost historia o pedofilii,
nie,
to Julianne Moore byłaby jednak... No i to jest dokładnie taki sam film, który nie sprawia, że mamy tutaj jakąś wielką pretensję do Julianne Moore, albo zastanawiamy się...
Właśnie od tego zacząłem naszą rozmowę. Ja mam olbrzymią pretensję nawet do Todda Haynesa.
No do niego chyba największą, ale on nie stawia swoich bohaterów w takim jednoznacznym świetle. Tutaj nikt nie jest oprawcą ani ofiarą. Znaczy, według Todda Haynesa, więc chciałby nam zostawić miejsce na refleksję.
Dokładnie podałaś ten moment, nie? Kiedy główny bohater męski uświadamia sobie, że
ale żeby
jego,
młody, on ciągle powtarza, 20... że nie jest ofiarą.
No tak, ale ostatnie 23 lata życia spędził w jakimś wyimaginowanym przez swoją partnerkę świecie, który stworzyła dla niego i nie pozwalała mu poza ten świat wyjść.
No i co, jest nieszczęśliwy w tym filmie? Bo ten film sugeruje, że jednak nie jest.
No wiesz co, to pytanie, czy lew, który urodził się w klatce, jest nieszczęśliwy, bo w niej żyje, a nigdy nie zaznał sawany.
Jest to jakieś przestrzeń do refleksji, bo najłatwiejszym wyborem byłoby pokazanie, że on jest ofiarą tego związku.
Ale on takie wnioski wyciąga, jakby trudno mi wyciągnąć inne wnioski.
Myślę, że on też takie wyciąga wnioski w pewnym momencie. Jest kilka takich scen, które sugerujących, wydaje mi się, w pewnym sensie. No jakby to, w jaki sposób się zbliża do postaci, którą gra Natalie Portman, to też sugeruje to, że jakby on poszuka jakiejś ucieczki od tego związku.
No ale to można powiedzieć, że w większości związków takie sytuacje można rozegrać. Todd Haynes się tu tak dziwnie bawi tą postacią, bo za każdym razem, kiedy jest mówione o jego wieku, kiedy Julianne Moore go uwiodła, albo jak ona sama mówi, on ją uwiódł, to nigdy nie pada ten wiek 12-13 lat, który jest, wiecie, taki obrazoburczy, bo zawsze jest klasa.
Czy coś tam. Tak,
co sprawia, że widzimy go, jakby to usprawiedliwia pewne sytuacje. Znaczy, gdyby to był 12-latek, to już tą sytuację widzielibyśmy inaczej.
Ja mam inne pytanie. Po co jest w ogóle w tym filmie ten wątek, który dotyka Natalie Portman i tej jej postaci? Bo jeżeli ten film miałby być tylko i wyłącznie o tej historii, o tym właśnie jakimś takim próbie znormalizowania tej relacji, no bo chyba taką próbę jednak podejmuje Todd Haynes, no to ten wątek z postaci Natalie Portman jest w ogóle niepotrzebny.
Ja myślę, że to jest jeszcze taka opowieść o branży.
Jakaś artystyczna wypowiedź dodatkowa jego?
To nie jest taka próba, przecież Natalie Portman prawie cały czas opowiada o tym, że ona tak głęboko wchodzi w tę rolę, na przykład kiedy jest u studentów, nie? I opowiada, że
o tym seksie.
Kiedy właśnie uprawiają seks na planie, to trwa tak długo, bo są kolejne...
sami mężczyźni.
Kolejne duble nagrywane, to zaciera się ta percepcja tego, czy ona udaje przyjemność, czy udaje to, że nie odczuwa przyjemności i że te rzeczy się zlewają w taką magbę nieoczywistości i samych znaków zapytania. Ja rozumiem, że ona jakby projektuje to na swoją przyszłą bohaterkę, której się te granice zatarły, co zresztą potwierdza na przykład jej prawnik, mówiący, że ona nigdy nie uważała, że zrobiła cokolwiek złego, że po prostu wytłumaczy sędziemu, że oni byli zakochani i to tłumaczy wszystko. No ale jakby trudno nie dostrzec, że ta bohaterka jest dysfunkcyjna, że tam jest jakiś problem, więc Haynes nam później podrzuca trop w postaci tego, że a może ona była też molestowana, czy wykorzystywana, czy wręcz gwałcona.
To Julianne Moore.
Julianne Moore przez swoich starszych braci. Czemu ona później sama zaprzecza? Więc no ten taki kocioł, wiesz, mylonych tropów wydaje mi się nieznośny.
No to sugeruje właśnie też. I to też ma sugerować właśnie zabawy w thriller trochę.
To tak, to na pewno tak.
I to jest podwójnie chyba nieudane.
No jest,
ale
ja tylko chcę
bardziej nieudane.
Natalie Portman jest detektywką i ona po prostu, wiesz, śledzi rozwiązanie tego problemu, ale z perspektywy aktorki, więc bardziej emocjonalnie. No być może jest ciekawe, tylko że kompletnie w filmie nieudane.
Nieźle zrealizowane.
To takie zdanie, co było dla mnie nieznośne w filmie. Ja mam wrażenie, że mam jakieś na tyle inteligencji, czy nie wiem, percepcji, żeby orientować się w bohaterach filmu. Ja naprawdę po 20 minutach prosiłem ekran, żeby ktoś mi zaczął podpisywać, wiecie, jak w filmach dokumentalnych na dole, że to jest ten i ten, zrobił to i tamto. To było jak Dark. Ja potrzebowałbym strony internetowej, gdzie jest rozpisane kto, kim jest dla kogo, ile ma lat i po co.
Ja do tej Natalii Portman, która opowiada studentom o tej swojej cienkiej granicy pomiędzy tym, co jest seksem, a przestaje być seksem, co jest przyjemnością, co jest grą, to ona tam mówi o tym, że i na planie zawsze są mężczyźni, którzy to obserwują, wstrzymujący oddech. Ja jednak uważam, że on chciał zrobić takie odwrócenie ról i później jest ten bardzo kuriozalny koniec, w którym ona jest w tym swoim filmie i gra i na planie są sami mężczyźni, którzy ją obserwują w tej jej skąpo ubraną, kiedy groominguje nastoletniego chłopca. I chyba chciał Todd Haynes zrobić taki film, w którym mamy się właśnie zastanawiać, jakie role przyjmujemy, kto jest oprawcą i czy to jest zależne od płci, tylko to tutaj nie wybrzmiewa.
Ten fundament tego filmu
jest solidny, dokładnie tak jak mogła tu by być fascynująca gra pomiędzy dwoma kobietami, które w pewnym momencie rywalizują o to, kto będzie lepiej odgrywał ją samą, bo trochę sugeruje, że Julianne Moore jest aktorką swojego życia i ograła już wszystkie od swoich sąsiadów, pod swoich klientów, którym robi ciasta, przez swojego męża i dzieci.
Sąsiedzi i klienci od ciasta są te same osoby.
Wiadomo, ale chodzi o to, że ani Julianne Moore nie wychodzi na socjopatkę, ani wszystkie te sceny, w których one patrzą sobie w oczy i starają się zmierzyć tutaj, która ma większe ego, no nie działają, bo tutaj jest zero rywalizacji i jeszcze przy okazji ten biedny Charles Melton, który powinien być między nimi jakimś kociaczkiem podawanym i rozgrywanym, no on stoi i tylko patrzy jak Kingpin w ścianę.
Znaczy ja nie wiem, ja dalej nie mogę uwierzyć, że obejrzałem normalizowanie pedofilii przez 2 godziny na ekranie w publicznych kinach, ale jakby dobra.
Ja trochę też nie rozumiem, dlaczego obejrzałem film, który reżyseruje Todd Haynes, który naprawdę
potrafi
reżyserować, a szczególnie potrafi reżyserować aktorów.
To prawda.
Ale potrafił też wyreżyserować Lalki Barbie. Gdzie? Nie pamiętam, jaki tytuł miał ten film, jego wczesny.
A, to tutaj nie będę się odnosił, natomiast no, na pewno potrafił wyreżyserować kiedyś Julianne Moore do jednej z najlepszych jej ról w filmie Daleko od nieba.
Uwielbiam ten film.
A teraz?
Podobnie jak Velvet Goldmine.
Co tutaj się wydarzyło w ogóle? W sensie, nie wiem, w jaki sposób wytłumaczyć to, że Julianne Moore i Natalie Portman naprawdę prześcigają się, która gorzej tutaj zagra, a jeszcze pomiędzy nimi jest ten Charles Melton, który według amerykańskiej krytyki zagrał tutaj oscarową rolę, a dla mnie to nie wiem, to ja nawet nie widzę tutaj roli w ogóle.
Więc to jest problem, bo wydaje mi się, że zarówno
Julianne
Moore i Natalie Portman grają, a także ten, jakąś nazwę? Charles Melton. Jak cała trójka gra, wynika trochę z tej konwencji, którą przyjmuje sobie Haynes, a przyjmuje taką, że zalewam to dużą, olbrzymią ilością kampu, tym VHS lookiem, bo cały film wygląda
to
właśnie przepalony na VHS-ie i niedopasowaną muzyką, która w zasadzie no, jest żartem za każdym razem, kiedy faktycznie
dokładnie
dzieje się coś
tak
poważnego. A to chyba wynika z tego, że
chciał zrobić satyrę.
Nie, to chyba, znaczy być może
tak
też.
Tak to interpretują
Ale
Amerykanie.
To wynika być może też z tego, że ja narzekam na temat tego filmu nie wydaje mi się społecznie potrzebny. W sensie akurat w takiej formie i w takiej dyskusji społecznie nie wydaje mi się potrzebny. A Heinz trochę się boi tematu, który robi. Więc zasłania się właśnie tą muzyką i tym takim dziwnym lookiem, żeby stylizować się trochę na kino eksploatacji, żeby...
Narzuca ci gatunek, którego tak naprawdę nie rozumie być może i nie chce go dotykać w pełni.
Chowa się trochę za nim, przynajmniej tak stylistycznie, po to, żeby...
Żeby nie poruszać trudnego tematu, który sam wybrał na temat swojego filmu.
Tak, żeby nie mierzyć się z nim twarzą w twarz. Też wydaje mi się, że jest absurdem.
Ale podobnie robi Sofia Coppola. To są dokładnie te same podejścia do tak samo trudnego tematu. I tam ona się też nie rozlicza z tym groomingiem.
No ja, i być może, znaczy mi się podoba to podejście Sofii Coppoli, bo ono jest takie trochę informacyjno-dokumentalne w tym sensie, że ona ci przedstawia informacje i bardzo unika jakiejkolwiek oceny. I że jakby weź sobie tę historię i zrób nią co chcesz. Natomiast przecież
jednak
też nie lubię.
Elvis wygrywa w tej bitwie.
No ale to taka była historia.
Bitwa na poziomie
to, że wygrywa, wiesz, to nie, no, właśnie. No właśnie, to nie jest bitwa przede wszystkim, ale wiadomo, że wygrywa. Wiadomo, tylko że jakby sytuację sobie oceniają.
Ja bym chyba zaakceptowała to podejście Heinza do tego, że niektóre sytuacje nie są jasne i jeżeli ktoś faktycznie ze sobą spędził 25 lat... No ale jeżeli ktoś ze sobą spędził 25 lat w związku...
To jeszcze większy problem.
To właśnie, to jest problem do rozliczania tego, w jaki sposób ta relacja była budowana i zastanawiania się nad tymi toksycznymi mechanizmami, stąd to podrzucenie molestowania, które się pojawiło, nie wiadomo czy prawdziwe, czy tylko jako element gry. I to są ważne i trudne pytania, które można by było bardzo ciekawie w filmie opowiedzieć i naprawdę rozgrzać dyskusję społeczną.
Jest kluczowe.
Tak, dokładnie.
Tylko dlaczego to się nie udało? No moim zdaniem przez to, że nie mamy ani grama emocjonalnego zaangażowania w żadną z tych postaci. Przez to, że on wybiera drogę dystansu do każdego z tych bohaterów, to nikomu nie kibicujemy, nikomu nie współczujemy, nikogo nie obarczamy odpowiedzialnością w historii, która musi w nas wywoływać jakieś emocje.
Tak, a historia, która jest napisana w scenariuszu, na pewno takich emocji nie wywołuje, więc dobrze, że scenariusz jest nominowany do Oscara.
A to debiutantka robiła ten scenariusz, który moim zdaniem jest fatalny. I naprawdę, jak będziecie oglądać ten film, to lubcie notatki, bo nie wiadomo kto jest kim, dla kogo i dlaczego.
No ale wiadomo, nie, dlaczego sobie się pojawiają te motylo-glizdy, które są już takim,
no nie, no,
taką
poziom,
tandetną symboliką, metaforą.
Jak się nazywał ten film z Vanessą Kirby, kiedy ona w pierwszych scenach dochodzi do poronienia? To były jakieś...
Cząstki kobiety.
Cząstki kobiety, dokładnie.
To jest dokładnie ten sam poziom metafory.
To jest niemożliwie niepoważne, żeby coś takiego jeszcze w filmach wykorzystać.
Nie, no ja też tak uważam. Pięć, cztery.
Pięć.
Może być pięć.
Kinotok. Film.
Dziewczyna influencera to druga recenzja dzisiejszego wieczoru. Dlaczego, byście spytali, robimy dziewczynę influencera, skoro mieliśmy taką zasadę, że robimy te filmy...
Dobre.
Które, no dobre, albo głośne, ciekawe, interesujące, tak. Albo mają jakiś istotny aspekt, który jest godny przedyskutowania, albo nie wiem, reżysera, reżyserkę, którzy mają piękny dorobek. W tym wypadku...
Ja też się dziwiłem troszeczkę, ale już teraz rozumiem.
Żaden z tych elementów tutaj nie zachodzi.
Nie, wcale się nie zgadzam. Moim zdaniem to będzie kultowy film. Naprawdę.
Aha,
w sensie kultowo zły.
A, w ten sposób.
No jest to możliwe, ale takie filmy też z przyjemnością oglądamy. Dziewczyna
365 dni z przyjemnością?
Nie, bo to nie jest... 365 dni ma dużo wad, a jedną z główna jest taka, że są to dosyć długie filmy. Ten jest krótki... Przepięknie.
Nie spodziewałam się takiej
argumentacji. Dwie osoby są na planie głównie. W tym, jak to twierdzi filmy, zjawiskowa Karina Reznor, tak jest napisane. Nawet.
To wrocławianka, znaczy studentka wrocławskiej AST, z którą ostatnio rozmawialiśmy. Świetna młoda aktorka, ale to faktycznie opowieść o wschodzącej gwieździe internetu Zosi. W tej roli, jak pisze film web, zjawiskowa Karina Reznor.
No właśnie.
Znana pod nickiem Just Sophie odkrywa, że jej chłopak, popularny youtuber Comfy, ma romans, kiedy zdradę wychodzi na jaw i trafia na pudelka. Dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi albo Violi i wraz z nią udać się na zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów.
Więc aktor, który gra Comfy, się nazywa Kamil Wodka. Ja cały czas myślałem, że Wódka jednak, ale nie, to jednak tak nie jest.
Nabijanie się z nazwiska jest już naprawdę
wiem, no, najgorsza, że nada. Ja wiem, że najgorsza, że nada.
Więc nie wchodź tak, film, nie wchodź
w tym
filmie
jest coś fascynującego. Mianowicie jest tutaj scena ze skrzypcami, do której warto doczekać, bo ona przejdzie do historii jako coś, co nie powinno nigdy zajść w żadnym filmie w przyszłości. To znaczy, jeżeli ktoś kręci taką scenę, to ona mogłaby z czegoś wynikać, ale tutaj ta zasada nie obowiązuje i nie obowiązuje generalnie ta zasada w tym filmie.
Ale te sceny w ogóle z siebie nie wynikają. Ale poprzedzają tą dużo lepsze sceny. Lepsze sceny, które takie... Które tak łopatologicznie doprowadzają podsumowanie tego filmu i jego tezę do końca.
Tak, no, po prostu wpychają jest źródłem nam wszelkiego go... zła.
Tak. Boleśnie wpychają nam go we wszystkie nasze możliwe...
Jak mówi pies Piorun w filmie Piorun, oto miejsce wszelkiej niegodziwości.
Ale jest, przypomnę, tam, jednak, tam... jest jednak takie lekkie, pozytywne podsumowanie. Nie ma. To znaczy, że jest też miejsce na solidarność.
Bohaterki. Ale
taką...
tylko dla naszej bohaterki.
To prawda, oczywiście.
A mamy tutaj tak wykorzystany taki motyw, że poza naszą bohaterką i tym światem influencerek, z którymi ona się spotyka, są jeszcze tacy bohaterowie na drugim tle, czyli kobieta, która na internecie opowiada o trzeźwości, dziewczyna, która pokazuje swoje ciało, chociaż nie wpisuje się w te ideały, które inne influencerki narzucają.
Tak. Facet, później... który opowiada o tam śmierci swojego brata.
Ale z drugiej strony jest bardzo taki ironiczny i taki do przodu. I oni wszyscy na koniec zostają taką sekwencję, w której obnaża się internet.
Wszystko się wali.
Czyli nasza bohaterka mówiąca o trzeźwości, co robi? No co robi? Poza kamerą pije wódkę. No któż by coś takiego wymyślił? A nasza bohaterka, która się przełamuje, żeby pokazywać swoje ciało poza standardami, co robi? Płacze, bo jednak jest nieszczęśliwa z tym, jak wygląda.
Tak
a ten
jest.
Nasz chłopak hop do przodu, to co robi? Idzie do lasu i zdrowaśki odmawia.
O.
I jakże...
To jest tak na przekór jakby.
No nie wiem, jak to jest, żeby napisać 2023.
Nie, bo to jest podwójnie kodowane, wiesz, że internet kłamie podwójnie. Że co prawda się wyzwoliłaś i mówisz o tym, że się
nie, no
wyzwoliłaś,
to, jest
to było kłamstwo.
Jeżeli ktoś
a teraz jest dodatkowe kłamstwo, bo to też
to
było kłamstwo.
To jest lazy, lenistwo. Jeżeli ktoś
a
mówi
myślisz, że
o...
przepisanie brad na brat, pid zamiast pit.
Jest lazy?
Tak myślisz?
Myślę, że
to
jest.
To oni też to zrobili.
Myślę,
ale
że
akurat
jest.
Brat
cieszyłeś
pid?
Się, co?
Bardzo mi się
cieszyłeś
podoba.
Się.
Jest świetny, ma nawet podobną szczękę.
No i on później idzie do zdrowaśki, do lasu.
Tak, to prawda.
Tak. Ale był dosyć udany. Natomiast w filmie nie ma niestety nic udanego, ale wydaje mi się, że jest ciekawym dowodem na to, że w Polsce też jest jakiś taki wynaturzony...
Niechęć do internetu.
Nie o tym chodzi. Że jest taki wynaturzony sposób jakiegoś biznesu filmowego, no bo to jest Kinoświat, który jak rozumiem jest producentem też sam dla siebie, mimo że jest dystrybutorem, bo to się zdarza bardzo rzadko jeszcze w Polsce. Przypominam, że Patryk Wega był takim przykładem, który sam robił filmy. I ten Kinoświatowy...
Co tam z Patrykiem?
I ten pomysł, no właśnie...
Film o Putinie przecież.
Wydaje mi się, że dalej żyje Patryk Wega w tym filmie i w wielu innych, ale no właśnie kiedy te filmy są robione bez wsparcia PiS-u, to tak rzadko są filmami, które mają jakikolwiek inny cel niż zarobkowy. I to jest trochę taki film, który udaje Patryk Wege, dlatego, że mówi, oto jest prawdziwe życie influencerów, to przeczyta się w materiałach,
i jeszcze ma taką tezę.
W materiałach reklamowych. Jeszcze ma taką tezę.
Najgorsze.
To jest trochę 365 dni.
To jest tak. Na pewno 365
w filmie
dni.
Jakby padają słowa cycki i dupa na najwięcej lajków.
Troszkę chyba lepiej zagrane. Tak, dlatego mam taką tezę.
Tak, a jednocześnie to jest
tak,
taki film,
który... Tak, na
pewno
z mniej dramatycznym montażem.
Który na samym końcu przypomina sobie, że hej, 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 może chwileczkę, może spróbujemy dla odmiany opowiedzieć jakąś historię.
Może jakąś refleksję.
Że coś tam jednak. No tylko, że klocki sobie rozstawili takie, że no co najwyżej można te klocki postawić na sobie. A kolejność też raczej przypadkowa.
No
więc,
nie, no klocki od początku wiedzieli,
jak zasiałeś, tak zbierzesz. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. I to piwo, którego naważyłeś, trzeba wypić. Więc efekt
brawo,
jest taki,
brawo.
Że nie za bardzo. Kącik semantyczny.
Po rozmowie z Kariną Reznar jednak uważam, że oni mieli mocną tezę od początku i że ten film miał być misją. Misją mówienia o tym, że...
Misją zarabiania.
No może, ale Karina
może,
powtarza...
Może. Czekaj, zostajemy przy tym. Może?
Dobrze, na pewno. Ale okay. Karina powtarza, myślę, że to, co było powtarzane na planie, że to jest zły świat tego internetu, że Instagram sprzedaje kłamstwa, że my wszyscy mamy przez niego kompleksy.
No dobrze,
że
ale to...
No ale stawianie takiej tezy i nie rozbijanie jej czymkolwiek.
Trzeba mieć jakiś warsztat, żeby coś takiego pokazać.
No pewnie, jakiś scenariusz.
Jeżeli spytamy psychologów, no to oni nam odpowiedzą w zasadzie to samo. Nie?
Warto być jednak troszkę sprawniejszym niż człowiek, który
ale dziękuję, ja się, Maciek, zgadzam.
Szymon
warto
Gonera.
Może nie robić takich
filmów. Tak się nazywa ten człowiek. Ten reżyser i scenarzysta w jednej osobie.
No ale jest to złe kino. Ja się bardziej zastanawiam, dla kogo. W sensie, kto jest odbiorcą tych filmów. Bo nie wydaje mi się, żeby ludzie w wieku naszej głównej bohaterki, czyli no studentki, czyli tam 20-22 lata...
Chcieli taką patologiczną tezę oglądać, że ich miejsce ulubione to jest po prostu syf.
Ale też nie
tak,
chcą...
Bo wydaje mi się, że...
Że oni jednak wiedzą, że to nie jest to miejsce.
Nie, no chodzi mi o to, że influencerki poziomu tej Zosi, która jest naszą główną bohaterką, mają więcej do powiedzenia niż ten film.
Ale też nie zachęci ich do obejrzenia, ludzi w takim wieku na pewno nie zachęci do obejrzenia tego filmu to, w jaki sposób on jest zrobiony, bo to jest też taka...
Tandeta.
Taka amatorszczyzna momentami. No i nic ciekawego wizualnie, nie wiem, muzyka, która jest podkładana pod te sceny, no bardziej oczywistych motywów się nie da wybrać, chociaż i tak pewnie brano tylko te, które były za darmo. No i tak to można mnożyć generalnie słabości tego filmu. A mocnych stron to za bardzo nie ma. Może rzeczywiście poza zjawiskową bohaterką główną i jakoś tam względnie poprawnie niektórymi, podkreślam to, pod poprowadzeniem aktorów, no bo z drugiej strony na przykład osoba, która teoretycznie powinna mieć najwięcej doświadczenia na takim planie, czyli Joanna Koroniewska, aktorka znana głównie z M jak Miłość, która gra tutaj fit vlogerkę Paulę, no to pokazała coś, czego o niej akurat nie wiedziałem. Mianowicie to, że można grać gorzej niż w polskich soap operach i to gorzej o tak o 6 klas przynajmniej.
No, się może
i ona
tak
właśnie
poprowadził.
To robi.
Ktoś ją poprowadził.
Dobra. Przepraszam. Może ją po prostu, wiecie, tłum poprowadził.
Jej artyzm.
Ale wiecie,
raz na tym stole, żartuję, na którym nagrywamy ten program, bo mamy taki duży radiowy stół, no, i pierwszy raz pojawiła mi się kontrolka alarm po twoich słowach. Nie żartuję, słowo honoru.
Dobra, ja jednak tutaj poza żartami stwierdzę, że taki film mogłyby reklamować influencerzy, ale ten film obraża wszystkich możliwych influencerów. Ale o to chodzi, że tu nie ma ani jednej pozytywnej postaci, która by w jakiś sposób broniła wymarzonego przez większość młodych ludzi zawodu influencera.
2/10, chodźmy do domu.
Ja jeden daję.
Ja można dać niżej
ale
niż jeden?
Ale pozdrawiam wszystkich, którzy tworzyli ten film, a szczególnie Jannę Koroniewską. Chętnie bym zrobił z nią wywiad na temat tego filmu. Bardzo chętnie. Dobranoc.
Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina.